Zapraszam na sobotę w klubie! Halo, halo, dzień dobry, tu Radio Idź Pod Prąd. Zapraszamy na drugą część wywiadu przeprowadzonego z podróżnikiem Arturem Machurą. Kluby Corby i Londyn zapraszają na już trzeci odcinek z serii Sobota w klubie. Przypominamy, rozmawiamy o Syberii, o podróży po Syberii własnymi siłami, własnymi funduszami, własnym przygotowaniem. Niesamowita przygoda, ciekawe wspomnienia i patrzymy już w przyszłość. Przyszłość, która zapowiada się ciekawie. Pan Artur nie wyklucza kolejnych podróży i raportów, które nam przedstawia. Ja zachęcam was do odwiedzania również strony pana Artura Machury na Facebooku. Tam zdjęcia. Warto się z nimi zapoznać, przejrzeć podczas słuchania tych ciekawych audycji. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam na drugą część wywiadu.
Józef się pytał o te wielkie przestrzenie. To ja się zapytam, czy widać tam problemy z zbyt gęstym zaludnieniem, bo często się słyszy teraz, że tutaj człowiek szkodliwie wpływa na środowisko i próbują nas tutaj ograniczać w różny sposób i no, czasami jest to słuszne, bo smog dokucza w wielu miejscach, ale tam chyba troszkę inaczej się na to patrzy.
Jeżeli chodzi o smog, to niestety są miejsca, w których ten smog jest naprawdę bardzo dokuczliwy, chociażby sam Jakuck. Nie byliśmy tam w czasie, kiedy jest tam najgorzej, a ciężko nam było oddychać. Po prostu po pół godziny spaceru w mieście brakowało tchu, człowiek się bardzo szybko tam męczył, a powietrze było stosunkowo, można powiedzieć, czyste z tego, co mówią lokalni, ale tak, statystycznie patrząc, większość ludności mieszka po stronie europejskiej Rosji, aniżeli po stronie azjatyckiej, ale ta część azjatycka głównie jest złożona z dużych ośrodków, kilkumilionowych miast i paru wioseczek wokół tych miast. Więc i szczególnie północ jest praktycznie, no tam mało kto mieszka. Tam są naprawdę wyjątki, że jest jakaś wioska zaludniona. Głównie południe, więc gęstość zaludnienia znikoma. Siewierobajkalsk, tak, jest mniejszy. Jak przyjechaliśmy do Magadanu, mówimy, wow, jakie duże miasto. A później przylecieliśmy do Władywostoku, wow, to jest dopiero duże miasto. No, Magadan od Władywostoku jest, nie wiem, strzelam teraz jakieś 1000 kilometrów z północ-południe. Więc tam na północy troszeczkę mniej ludzi mieszka, bo też trudniej się tam dostać, cięższe warunki. A Władywostok jest ciepłym miastem.
Czyli bez darmowego Wi-Fi, bez McDonalda, to ciężko przeżyć, mimo nawet i w Rosji. Przy dużych miastach to i ludzie, skupiska ludzi są, natomiast tam, gdzie wolna przestrzeń, gdzie czyste powietrze i z dala od cywilizacji, tam ciężko z żywego ducha spotkać.
Zgadza się. I jeżeli chodzi też o ten wspomniany internet działa w zasadzie w miastach. Poza miastami można zapomnieć praktycznie o internecie, szczególnie w części azjatyckiej. Mieliśmy kartę wykupioną rosyjską, no bo na taki okres czasu roamingi po prostu by nas zżarły całkowicie, a jednak ta łączność internetowa jest potrzebna. Chociażby dla spokoju rodziny dawać znać, gdzie jesteśmy. I tak jak byliśmy w dużych miastach, to się udawało jeszcze połączyć. Jak tam nas ktoś przygarnął do siebie, to korzystaliśmy z Wi-Fi. A jak trafiliśmy do mniejszych wiosek, to często było tak, że zasięg był, ale tylko żeby zadzwonić, już tego internetu nie było. U latarnika nad Bajkałem, on miał zasięg, on miał internet, my nie mieliśmy nic. Po prostu sieci są jednak słabo rozwinięty, a latarnik mieszka praktycznie sam na wysepce i do najbliższej wioski ma dobrą godzinę jazdy po krętych drogach stworzonych przez zamarzniętą rzekę, tak. Bo tam praktycznie drogi nie ma, więc ze względu na ten dystans tam nie było nadajnika. Miał na tyle szczęście, że akurat ta jedna sieć tam jeszcze łapała. Gdzieś dalej już nie.
A jak znajomi czy rodziny przeżyły taką wyprawę? Czy to był szok? Bardzo, bardzo przeżywali, martwili się?
No, oczywiście. Próbowali wybić z głowy pomysł, no, ale się niestety im nie udało. Niestety. No. Gdyby im się udało, nie rozmawialibyśmy teraz, a podróż naprawdę otwiera horyzonty. Można.
No, troszeczkę. No właśnie, czy taka wyprawa pana jakoś zmieniła, jeśli chodzi o choćby nawet, nie wiem, charakter, czy postrzeganie czegoś, czy coś, co by pan wymienił, jeśli co to panu dało na przykład? I czy warto to takie rzeczy próbować? Jakby pan może chciał zachęcić, a może zniechęcić do tego typu wyzwań?
Ciężko o sobie samym powiedzieć. Taki sposób, czy się zmieniłem. Wiem, że znajomi mówią, że inaczej się ze mną rozmawia. Nie wiem, czy na dobre, czy gorzej, ale mówią, że jestem innym człowiekiem teraz. Może bardziej ważę słowa, może mniej ważę słów.
Czyli trzeba uważać, Syberia zmienia ludzi.
Jak najbardziej.
To jeszcze takie pytanie. Mówił pan, że korzystaliście z tak zwanego stopa. Najdziwniejsza podwózka?
5 ciężarówek Kamaza. Na stacji benzynowej pod Siewierobajkalskiem utknęliśmy na dobrą dobę i już zesperowani lekko pytaliśmy się kierowców, czy by nas nie zabrali. Większość mówiła, że nie, bo jest nas dwoje, nie można brać dwóch pasażerów do ciężarówki, więc nastawiliśmy się, trzeba złapać 2 ciężarówki, które jadą razem. Złapaliśmy 5. Były to 5 nowych ciężarówek Kamaza, które były przewożone z fabryki na drugi koniec Rosji przez 5 rosyjskich Turków, których zadanie jest przewiezienie tych ciężarówek. No i stwierdzili, a dobra, chodźcie, ale my szybko nie jedziemy. No okazało się, że nie jadą szybko w ogóle, gdyż pierwszego dnia jedna ciężarówka wpadła do rowu, drugiego dnia druga ciężarówka się popsuła, a to były nowe maszyny. Więc z tymi panami chyba przejechaliśmy tydzień, jak nie więcej. Ale naprawdę świetna kompania i no, fajnie było poznać drogę z perspektywy właśnie takiego Kamaza.
Chciałem się spytać, jaki koszt takiej wyprawy?
Nie uwzględniając sprzętu, to wydawaliśmy w okolicach 200 funtów miesięcznie.
Czyli jakieś... Przez 3 miesiące mniej więcej, tak?
Miesięcznie 1000 złotych, czyli... 3000 zł przez 3 miesiące. Mhm. Do tego bym doliczył jeszcze samolot z Magadanu do Władywostoku. Pamiętam, że on kosztował 10 000 rubli. W tej chwili nie jestem w stanie przeliczyć, ile to kosztowało. No i samolot już powrotny z Moskwy do Europy. A poza tym takie codzienne życie, to potrafiliśmy w 200 funtach się zmieścić i to...
Ale na osobę? To jeszcze się skończy, to na osobę jest? Na osobę, okej, super.
200 funtów na osobę.
No. Czyli tak mnie zainspirowały te ciężarówki i przepis z jednym pasażerem, czyli znaczy, że było, jest tam na tych ogromnych przestrzeniach jakieś że tak powiem, prawo, ktoś, kto tych przepisów przestrzega i egzekwuje te przepisy, czyli tak. Muszą być jakieś posterunki policyjne.
Waza funkcjonuje, są tak zwane posterunki gaików i jest to policja głównie, no, która zajmuje się patrolowaniem dróg i zatrzymują po prostu kierowców, sprawdzają ich papiery i jeżeli jest więcej coś niezgodnego z papierami, no to trzeba sprawę rozwiązać. I rozwiązywanie sprawy różnie się odbywa. My niestety, nam na szczęście się, nas na szczęście to nie pociągnęło po kieszeni, ale są praktycznie ustalone stawki, ile takiemu policjantowi należy dać w tych dokumentach, żeby pojechać dalej. A tych posterunków, no te posterunki są dosyć, potrafią być dosyć częste. Co paręset kilometrów w tych przestrzeniach to potrafi być dosyć często. To jeszcze dodam, że jeżeli w danej wiosce nie ma posterunku policji jako takiego, to ci panowie potrafią przyjechać swoim jakby takim kamperem zrobionym z ciężarówki i po prostu sobie mieszkać tam przez parę dni i mieć po prostu przewoźny punkt posterunkowy i kontrolować.
Ja się chciałem spytać, jakie plany na przyszłość, zarówno związane z samym podróżowaniem i czy, z tymi zdjęciami, czy nie wiem, myśli pan o jakimś może, nie wiem, w wystawianiu tego gdzieś, czy ktoś może być zainteresowany? Myślał pan o tym?
Jeśli chodzi o zdjęcia, to jak najbardziej chciałbym je pokazać szerszej publiczności też, dlatego też dzisiaj nasza rozmowa. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Nie próbuję się dostać do jakichś wielkich galerii. Po prostu kto rzeczywiście mnie przyjmie, proszę bardzo. Oto są zdjęcia, z chęcią je pokażę dalej. Przy okazji też opowiem, jak to wszystko wygląda z perspektywy. Jeżeli chodzi o plany na podróż, wciąż muszę ochłonąć po chłodnej Rosji. To jest jednak na tyle duża wyprawa, przynajmniej dla mnie, że jeszcze troszeczkę się muszę z nią uporać, zanim będę mógł planować coś do przodu. Jest kilka pomysłów, jest kilka miejsc, które chciałbym pojechać, no ale zobaczymy. Na razie jeszcze nic nie jest takiego na liście. Najprawdopodobniej możliwe, że to potoczy się tak samo, jak się potoczyło z tą Rosją, że za 4 miesiące możliwe, że będę gdzieś właśnie się pakował i jechał na drugi koniec świata. Wszystko może się zdarzyć.
Wiadomo, Syberia kojarzy nam się również z tragedią ludzi zsyłanych tam na Syberię, gułagami, obozami. Czy, no wiadomo, raczej tego już w tej chwili nie ma, ale czy jakieś pozostałości miał pan okazję widzieć po drodze? Tych obozów, gułagów, jakichś baraków, nie wiem. Albo wspomnienia ludzi po drodze, którzy wspominali, o tutaj za zakrętem, po drugiej stronie rzeki taki gułag był, tam więźniowie siedzieli.
Jest dużo opuszczonych wiosek, które funkcjonowały poniekąd trochę jak właśnie takie gułagi, bo po prostu ludzie nie mieli stamtąd jak uciec, więc tam ogrodzenia nie było, tam nie było żadnych zasieków, no bo po co? Przecież ci ludzie, jeżeli uciekli w las, to już po nich, to na najbliższej wioski to były tysiące, więc takie pozostałości po tych wioskach są wzdłuż tej drogi kołymskiej, czyli od Jakucka do Magadanu, tam jest bardzo dużo właśnie takich wiosek opuszczonych i praktycznie większość, jak się jedzie, to właśnie są pozostałości, widzi się rozwalone jakieś chaty, a tylko co po niektóre miasteczka jeszcze pozostały i funkcjonują. W tej chwili, jeżeli ktoś tam pracuje w tamtych regionach, to są robione specjalne miasteczka kontenerowe, głównie dla górników. Te gułagi, no można powiedzieć, wymarły. Tak? Ludzie wyprowadzili się stamtąd, tam już nikt nie mieszkał.
A czy przywiózł pan jakieś pamiątki, czy coś ciekawego może udało się stamtąd zabrać, oprócz samych wspomnień?
Tak, mam parę pamiątek. Próbowałem nie dokładać sobie do plecaka więcej rzeczy, więc naprawdę rozważałem każdy drobiazg, czy zabrać, czy nie. Jedną z tych rzeczy jest naszyjnik, który mam. Jest to talizman, który dostałem od, nazywamy go szamanem, chociaż nie jest to szaman taki, który jest z urodzenia szamanem. Jest to człowiek, który postanowił pewnego dnia po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej, że on zamieszka w lesie i przez 3 lata mieszkał w lesie, odcięty od cywilizacji, pobierał nauki u szamana i właśnie po powrocie do cywilizacji zaczął wytwarzać takie rzeczy. Dostałem też od niego nóż. Bardzo mnie z tym zdziwił, pokazał mi nóż, wyjął nóż, powiedział, no taki nóż mam, no i mówię, no piękny nóż. I mówi, nie, to dla ciebie, już na sobie żartujesz, taki nóż, weź to, to nie może być, to jest za drogi prezent. Talizman jak najbardziej mogę przyjąć, ale nóż, no stwierdził, że muszę przyjąć nóż, bo inaczej się obrazi, więc zostałem z nożem. Mój nóż, który ja sobie zabrałem do Rosji, został u jednego z kierowców, więc jak najbardziej no przydał się później. Mam też jeszcze kilka innych rzeczy. 2 kartki wykonane przez artystów rosyjskich. To jest kartka Boga Ognia Burjackiego i kartka z niedźwiedziem. Kartka z niedźwiedziem pochodzi z Magadanu, kartka z Boga Burjackiego z Buriatii, czyli z Siewierobajkalska. No i ostatnia pamiątka to jest mój medal, który zdobyłem. Zdobyłem pierwsze miejsce w zawodach zimowych, reprezentując narody europejskie. I były 2 zasadnicze konkurencje, w których sprawdzaliśmy swoje umiejętności. Pierwsza konkurencja to było rzut laszcem. Niestety nie zaliczyłem żadnej pozytywnej próby. A drugą konkurencją był skok przez saneczki. Był ustawiony rząd saneczek, przez który trzeba było skakać w tobie z powrotem i po tam, nie pamiętam, 30 sekundach, minuty czasu była zliczony dystans. Zająłem pierwsze miejsce, gdyż byłem jedynym startującym. Poza tym byli jeszcze organizatorzy, którzy po prostu mieli frajdę. To było w kategorii mężczyzn. Jeszcze moja koleżanka startowała w kategorii kobiet i ona zdobyła pierwsze miejsce w kategorii kobiet, prawda? I to było w Tomtorze koło Ojmiakonu, czyli koło najzimniejszego miasta, najzimniejszej osady na świecie. I to było w ramach festiwalu Zimna.
Domyślam się, że duża różnorodność kulturowa i religijna w takim razie, bo tu szaman, tam Bóg ognia, tu jeszcze coś innego, więc pewnie trochę różnorodności się doświadczyło tam podczas tej podróży.
No, Rosja nie jest spójna kulturowo, językowo i religijnie w żaden sposób. Może z naszej perspektywy europejskiej tak to wygląda, ale jest zamieszkana przez wiele ludów. Buriaci są potomkami Mongołów, tak samo jak i Jakuci. To są no, odłamem, prawda, i się rozwijali dosyć niezależnie i mają swoje własne wierzenia, mają też wierzenia z południa Azji, jest tam buddyzm też, prawosławie, więc różnorodność religijna, jak najbardziej kulturowa i też po twarzy widać, że ci ludzie się różnią od siebie. Są właśnie tak, jak wspomniałem, bardziej przypominający tą kulturę, tą nację mongolską z bardziej okrągłymi twarzami, z kośnymi oczkami. No i są też tacy Rosjanie, których znamy z Jamesa Bonda, duzi, postawni mężczyźni, którzy no, wzbudzają troszeczkę grozy, jeżeli się spotka takiego człowieka na ulicy.
Dziękujemy panu serdecznie. Mamy nadzieję, że się pan jeszcze gdzieś wybierze w świat.
Też mam będzie taką nadzieję i wtedy będziemy mieli następną rozmowę. Możliwe, że jest troszeczkę inny sposób zaaranżowaną. Zobaczymy, jak się potoczą sprawy.
To jeszcze raz przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był podróżnik Artur Machura. Dziękujemy panu serdecznie za poświęcony czas. Było nam bardzo miło.
Dziękuję również.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do widzenia.
Zapraszam na sobotę w klubie!